Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 13 Szawal 1447 roku po Hidżri, albo też Primo Dies Aprilis, Anno Domini, Bismillessimo Vigesimo Sexto. Proszę Państwa, zapraszam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Przypominam, że każda interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Proszę też o wsparcie na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. I w gronie patronów nowych lub powracających witam Pana Dariusza Błażejczaka, Kamila, który powiedział, że nie poda, więc... Kamila nie podam, oraz kogoś, kto się kazał napisać jako QZN. Również przypominam, że to miejsce czeka na Państwa reklamy. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli właśnie do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka. No i teraz mamy reklamę. Otóż, Szanowni Państwo, krótko i konkretnie, osobiście korzystam z cateringu Pomelo i szczerze go Państwu polecam. To świetna jakość, wygoda i duża oszczędność czasu każdego dnia. Jeśli chcą Państwo spróbować, z moim kodem na wschód 25 macie Państwo 25% zniżki na całe zamówienie. Linki, szczegóły znajdziecie Państwo w opisie pod filmem. Zachęcam do sprawdzania. Proszę Państwa, zaczynamy od... Aha, jeszcze tutaj ważny komunikat. No, przypominam za każdym razem, że po pierwsze, jeżeli kogoś nie interesują te wstępy dydaktyczne, może sobie przewinąć do kolejnego... rozdziału, bo to jest podział właśnie na rozdziały według tego stampu czasowego. Zapowiadam, że wkrótce już będę, to jest po prostu tylko taka no, trochę dla mnie trudna praca logistycznie, ale będę starał się budować taki osobny, to nie jest osobny kanał, bo to będzie w tym samym miejscu się znajdowało na YouTubie. W każdym razie to będą te odcinki dydaktyczne, ja je powycinam po prostu. Mam bardzo ładną czołówkę zresztą dla nich, to Państwo zobaczycie. Jest naprawdę super. I to będzie taka seria edukacyjna, taka, do której będzie można sobie wrócić czy posłuchać, już niezależnie od tych głównych odcinków, tak? No i druga oczywiście informacja, że dla tych, którzy są na Patronite i dla tych, którzy prenumerują na Spotify'u, przypominam, że na Spotify'u kosztuje to bodaj 10 zł chyba miesięcznie, w związku z tym nie są to jakieś mordercze pieniądze, szczególnie za jeden odcinek. Macie Państwo też materiały dodatkowe, jeżeli się pojawią. Ja dzisiaj mam taki materiał dodatkowy, mogę go nie zdążyć po prostu dograć, jeżeli nie dzisiaj, tego dogram po prostu jutro. No dobrze, proszę Państwa, zaczynamy od wstępu dydaktycznego. To jest, doszedłem do wniosku, że akurat czas jest taki, że koniecznie musimy o tym poopowiadać. Musimy sobie trochę porozmawiać o historii stosunków międzynarodowych. Niestety, no temat, który jest niezwykle obszerny, musimy znowu omówić w ciągu kilkunastu minut, no ale postaram się tak, jak mogę. Otóż dużo mówi się w tej chwili o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale skąd one się wzięły, po co, dlaczego, jaka jest rola szejków, jaka jest rola emirów, prawda, jaka jest rola religii w tych krajach. No, mało kto wie, w jakich na przykład traktatach brały udział, w jakich wojnach. No, to też jest ciekawostka. W związku z tym dzisiaj opowiadamy sobie, krótko mówiąc, właśnie o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No jest, proszę Państwa, Zjednoczone Emiraty Arabskie oczywiście, sama historia tam sięga naprawdę głęboko w przeszłość, na co nie mamy czasu, musimy się skupić tylko na obecnej państwowości, a właściwie utworzenia obecnej państwowości. W związku z tym musimy się cofnąć do wieku XIX. Ten obszar, który właśnie tworzą dzisiaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwany był też wybrzeżem traktatowym albo też wybrzeżem rozejmowym. Obejmował on 7 szejkanatów, czyli Abu Zabi, Dubaj, Szardże, Adżman, Umm al-Kaiwain, Ras al-Khaimah i Fujairę. Od XVII do XVIII wieku dominowały tutaj plemiona arabskie, które, to się tak ładnie mówiło, stworzyły taką konfederację, która nazywała się al-Kasimi, prawda, albo Kawasim. To są głównie właśnie z Ras al-Khaimah i z Szardży. I oni, jak to ładnie mówiono, kontrolowali handel morski, czyli krótko mówiąc zajmowali się piractwem w Zatoce Perskiej. No, Brytyjczykom się piraci nie podobali, jak znacie Państwo zresztą z różnych licznych hollywoodzkich produkcji. W związku z tym Brytyjczycy, którzy chronili, czy próbowali chronić szlaki handlowe do Indii, Brytyjczycy interweniowali, wysłali flotę, flota rozbiła flotę właśnie tej Kawasimu. W efekcie w 1819 roku, w efekcie podpisano najpierw Generalny Traktat o Pokoju w 1820, potem jeszcze będziemy mieli trwały rozejm morski 1853 i wyłączne porozumienia w 1892. Wszystkie te trzy jakby porozumienia czyniły tak naprawdę te państwa traktatowe brytyjskim protektoratem, czyli krótko mówiąc kolonią. gdzie lokalni władcy zachowywali autonomię wewnętrzną, natomiast oddawali kontrolę nad polityką zagraniczną i obroną Wielkiej Brytanii. No, nazwa traktatowy właśnie pochodziła od truce, prawda, rozejmu, który był wtedy zawierany z tymi państwami. I generalnie wszystkim się dobrze żyło aż do lat 60. XX wieku. Otóż Brytyjczycy, którzy nie byli w stanie utrzymać imperium, zdecydowali się na wycofanie z państw Zatoki, w ogóle z Zatoki Perskiej, do końca 1971 roku. To znowu zmusi lokalnych władców do rozpoczęcia negocjacji. Państwa te chciały utworzyć coś, co się nazywało Federacja Emiratów Arabskich, ale się nie udało. Dwa emiraty się wycofały i stwierdziły, że będą państwami niepodległymi, czy chodzi o Bahrajn i o Katar. Natomiast było takie, będzie takie kluczowe, symboliczne spotkanie szejka Zaida bin Sultana Nahyana, prawda, z Abu Zabi, szejka Rashida bin Saida Al Maktuba z Dubaju 18 lutego 1968 roku w namiocie na pustyni, bo to był najpierw jedyny dostępny hotel wówczas i w Dubaju jeszcze ich nie było. Żartuję, tam coś tam było, ale ten namiot był symboliczny. W każdym razie również w symbolicznym namiocie doszło do symbolicznego uścisku dłoni, który zapoczątkował już niesymboliczną federację. Więc tutaj w sumie 2 grudnia 1971 roku 6 emiratów, czyli Abu Zabi, Dubaj, Sharja, Ajman, Umm Al Quwain i Fujairah ogłosiło niepodległość i utworzyło Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ras Al Khaimah dołączy później jeszcze 10 lutego 1972 roku. Szejk Zaid został pierwszym prezydentem, do dziś uznawany jest za ojca narodu, czyli Abu Al-Watan. Konstytucja z 1971 roku, która później zostanie uczyniona już na stałe w 1996, oczywiście ustanowi federację z silną autonomią emiratów. Nie ma tutaj, notabene to jest tak, że w tych emiratach nie było ani jakiejś klasycznej rewolucji antykolonialnej, ani walk o niepodległość. Cały proces był pokojowy, napędzany pragmatyzmem, a pragmatyzm był napędzany obawą przed tym, że Arabia Saudyjska ich podbije, krótko mówiąc. Oraz ewentualnie, że Iran też może ich podbić, ale Arabia Saudyjska była bardziej prawdopodobna. No niestety o historii Arabii Saudyjskiej nie da się opowiedzieć w krótkim odcinku. Ja mam przygotowany materiał do takiego odcinka specjalnego Arabii Saudyjskiej. Pewnie wreszcie go nakręcę po to, żebyście Państwo wiedzieli, bo Arabii Saudyjskiej historia jest długa, jest skomplikowana i żeby niestety ją zrozumieć, trzeba trochę popowiadać więcej niż o emiratach. No więc emiraty uniknęły wewnętrznych rewolucji, również uda się uniknąć arabskiej wiosny. Przede wszystkim stabilność wynikała, krótko mówiąc, z ropy naftowej. Ropę naftową odkryto w Abu Zabi w 1958 roku. Uwaga, w Dubaju dopiero w 1966. I ze względu na małą liczbę ludności, dużą liczbę ropy, udało się dokonać dużej redystrybucji bogactwa. Nie ma tak wielkich kontrastów jak w Arabii Saudyjskiej. Co więcej, zresztą to ustrój się różni i też podejście na przykład do migrantów, no ale to za chwileczkę sobie o tym powiemy. W każdym razie te etapy, powiedzmy, o których możemy mówić w przypadku Zjednoczonych Emiratów, to dzielą się na następujące części. No, pierwsza to są do lat 80. Tak naprawdę w latach 73-76 scalono siły zbrojne, które do tej pory były odrębne dla każdego emiratu. Utworzono federalny budżet, głównie zresztą z dochodów Abu Zabi. Abu Zabi jest najbogatszym emiratem i to wyraźnie najbogatszym. W roku 79 Dubaj i Ras Al Khaimah początkowo się opierały, ale później doszło do kompromisu i doszło do, no bo było blisko rozłamu, także w sumie Rashid Al Maktoum został premierem i w ten sposób uniknięto rozłamu. Będziemy mieli konflikty graniczne i to będziemy mieli konflikty graniczne takie, gdzie do siebie strzelano i to nie raz. Przede wszystkim spór z Arabią Saudyjską o oazę Al Burajmi, rozwiązany w 1974 roku traktatem granicznym, ale nie tylko, tam są i cały czas tereny sporne i co jakiś czas sobie potrafią do siebie kanonierki głównie postrzelać, no mniej więcej symbolicznie co prawda, ale gdzieś tam w swoim kierunku. Mamy również trwający konflikt z Iranem o wyspy Abu Musa i Tunb, czyli Wielki Tunb i Mały Tunb. To są wyspy, które zostały zajęte przez Iran jeszcze za szacha, jeszcze przed niepodległością w ogóle tych terytoriów traktatowych. spór jest nierozwiązany, wpływa to na napięcie w Zatoce. No i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że teraz, korzystając z osłabienia Iranu, Emiraty mogą spróbować zająć te wyspy. Musicie Państwo pamiętać, tam wyspy to wyspami, tam, proszę Państwa, no nic nie urośnie, jakbyście Państwo tam nawet połowę tej ziemi z Obi, prawda, przenieśli, to dalej nic nie urośnie. Ale, proszę Państwa, dookoła tego jest ropa, jest gaz. W związku z tym to są najważniejsze rzeczy. Tam te całe kawałki skał, to tam nie mają żadnego znaczenia, a ropa i gaz mają. W związku z tym tam każda wysepka, dlatego też zresztą się tak kłócą Emiraty z Arabią Saudyjską właśnie, bo tam chodzi o fragment po prostu pola gazowego, które jest albo z jednej strony granicy, albo z dwóch stron granicy i teraz kto więcej, że tak powiem, wyssie się tego gazu z podziemi, ten oczywiście wygrywa. No dobrze, mamy, proszę Państwa, ważny etap, to jest wojna w Zatoce, wtedy, kiedy Państwo pamiętacie może, jak wyzwalaliśmy Irak, więc w latach 90-91 Emiraty wsparły koalicję antyiracką, wysłały również kontyngent wojskowy, co wtedy wzmocniło relacje Stanów ze Stanami Zjednoczonymi głównie, no i oczywiście generalnie z Zachodem. Zjednoczone Emiraty Arabskie są członkiem Rady Współpracy Zatoki, to jest kluczowe forum bezpieczeństwa regionalnego. To jest to, które generuje z siebie tak dużo różnych fajnych dokumentów. Brały udział, i to jest najważniejsze, udział w saudyjskiej koalicji przeciwko Huti w Jemenie, przypomnijmy, w 2015 roku. W tej chwili są głównymi sponsorami tych tak zwanych Komitetów Południa, kontrolują Sokotrę, czyli wyspę, która jest własnością formalnie Jemenu i są poważną stroną tego konfliktu. Zresztą są również poważną stroną konfliktu też w Sudanie. Zarzuca się im, że one oczywiście twierdzą, że bezpodstawnie, że między innymi finansowały zakupy niejako kolumbijskich najemników, którzy byli przerzucani właśnie na teren Sudanu. Przypomnijmy notabene, że ten konflikt w Sudanie jest o tyle istotny dla Emiratów, ponieważ oni wynajmowali to, co się dzisiaj nazywa tymi siłami szybkiego wsparcia, wcześniej Janjaweedami, którzy po prostu przerzucali ich do Jemenu. Także sami Emiratczycy tam specjalnie nie walczyli, oni mają wojska najemne, tam jacyś brytyjscy generałowie występowali nawet w tych wojskach najemnych. No w każdym razie oni przerzucali te wojska do Jemenu i tak prowadzili tę wojnę. Przegrano notabene po atakach jeszcze Huti na Dubaj, gdzie Huti pokazali, że mają i rakiety, i drony, które są zdolne do uderzenia w te luksusowe hotele. Wtedy Dubaj doszedł do wniosku, że nie będzie dalej, znaczy Emiraty doszły do wniosku, że to się nie opłaca, ta wojna, i się symbolicznie wycofał. Ostatnio doszło właśnie natomiast do kolejnej konfrontacji, ponieważ Emiraty Arabskie prowadzą proxy war i rywalizację poprzez konflikty zewnętrzne, peryferyjne z Arabią Saudyjską, w związku z tym są zaangażowani po stronie RSF-u przeciwko rządowi centralnemu w Sudanie, są zaangażowani po stronie tych komitetów południa, tych separatystów południa przeciwko Arabii Saudyjskiej, tak, a właściwie przeciwko, przepraszam, temu sojuszowi, który jest finansowany przez Arabię Saudyjską. Huti są z boku, tak? W tym przypadku Huti mają popcorn, tak? No dobrze, co dalej z takich ważniejszych rzeczy? Będziemy mieli właśnie interwencję w Jemenie, natomiast to, do czego Emiraty się zdecydowały, to zdecydowały się na podpisanie porozumień abrahamowych w 2020 roku, pod wpływem zresztą bardzo silnym wtedy Trumpa. Dokonały normalizacji stosunków z państwem położonym tam, gdzie chce. Generalnie oczywiście motywem była wspólna obawa przed Iranem i ewentualnie korzyści wynikające z tego, że Stany Zjednoczone ich nie zbombardują. W związku z tym to z całą pewnością jest coś, co motywuje. Co warto powiedzieć? No będziemy mieli oczywiście różne wstrząsy. Będziemy mieli na przykład kryzys Dubaju 2009-2010, pęknięcie bańki nieruchomości, co zresztą pokaże właśnie asymetrię, problemy w ogóle z zarządzaniem całą federacją. Trzeba pamiętać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to nie jest jednolity organizm, jest to federacja 7 emiratów o różnej wielkości, zasobach i charakterze. Starają się te emiraty w jakiś sposób, czy wszystkie wydobywają ropę i gaz, przy czym niektóre z nich w ilościach mikroskopijnych. Natomiast próbują po pierwsze dywersyfikować gospodarkę, na przykład finansując rozwój turystyki, właśnie rozwój finansów, prawda, jako taki, teraz inwestycje w AI-a, prawda, jakoś, no generalnie zawsze twierdzono, że prowadzą pragmatyczną politykę zagraniczną i bilansują między Arabią Saudyjską i Iranem. To się już zakończyło raczej, przynajmniej na razie. Więc mamy bardzo dużą, mamy duże różnice między tymi emiratami. No Abu Zabi, prawda, jest największe, 87% terytorium. Jest bogaty w ropę, ma 90% rezerw emiratów i zresztą te emiraty głosują jak gdyby według swojego wkładu do tego, do federacji, więc zawsze prezydentem jest jednocześnie emir Abu Zabi. Dubaj jest centrum handlowym, turystyki i finansów, czy też był, zależny od ropy tylko w 5%. No mamy tam wolne strefy, raj podatkowy, największa na świecie pralka, wiecie Państwo czego, dodajmy, że nie bawełny. Będziemy mieli Szardżę, która jest stolicą kulturalną, tam mamy muzea, natomiast jest bardziej konserwatywna, tam są surowsze prawa, a w końcu niby prawa są tak samo surowe, ale tam są surowiej po prostu przestrzegane. Ras Al Khaimah to również właśnie to znowu turystyka górska, jest to bardziej tradycyjny emirat. Fujaira, jedyny nad Zatoką Omańską właśnie, który ma porty, odpowiada za znaczną część handlu z Azją. I Ajman i Al-Kaiwain to są najmniejsze skupione na wolnych strefach ekonomicznych, rybołówstwie i drobnej produkcji. No najważniejsze są dynastie panujące, jest w Abu Zabi, Al-Nahyan, konfederacja Bani Yas, prawda, z gałęzi Al-Falahi, to jest dynastia panująca od XIX wieku. W Dubaju dynastia Al-Maktumów, również z Bani Yas, z gałęzi Al-Falasi. Szardża i Ras Al Khaimah to są właśnie z Kawasim. Historycznie była to najpotężniejsze, twierdzą o bezpośrednim, że dynastie w Szardży i Ras Al Khaimah pochodzą bezpośrednio z domu proroka Mahometa. Ajman to jest Albu Haraiban, w Al Kaiwain jest Al Mualla i w Fujairze jest to dynastia Al Sharki. Ona się zresztą oddzieliła od Szardży w 1952 roku. No, Rada Najwyższa rządzi emiratami, jest 7 władców, jest najwyższym organem. Nie pisano zasadą właśnie zawsze na Hayyan, premier i wiceprezydent, znaczy jest zawsze prezydentem, natomiast premierem i wiceprezydentem jest Al Maktoum, prawda, z Dubaju, co ma powodować pewną równowagę między tymi emiratami, ale wiadomo, że władca Abu Zabi zawsze jest najsilniejszy. Jeśli chodzi o religię, to islam jest tutaj głównie sunnicki, około 85% nawet obywateli, reszta to są imigranci, chrześcijanie i hindusi. Konstytucja z 1971 roku uznaje szariat za główne źródło prawa w sprawach osobistych i rodzinnych. Ciekawostka jest właśnie taka, że mają osobny kodeks handlowy, który jest mocno nieszariacki, ale on jest jeszcze odziedziczony po Wielkiej Brytanii, on jest nieruszany, a nawet rozwijany w taki sposób, żeby ułatwiać inwestycje. No więc sądy dzielą się na świeckie, czyli karne, cywilne, handlowe i islamskie. Jest tutaj bardzo, bardzo wiele, znaczy były kiedyś, bo teraz już tego nie ma, ale jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu możecie Państwo znaleźć różne opowieści właśnie w Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, prawda, o różnych takich incydentach, do których dochodziło, zresztą w Dubaju najczęściej, znaczy w tym miejscu, gdzie się tutaj był styk z cudzoziemcami, gdzie stosowano właśnie jeszcze prawo szariackie wobec nich. W tej chwili zdaje się, to jest tak, że na pewno jest obligatoryjne są sądy szariackie, islamskie, prawda, wobec muzułmanów. W sądach świeckich bywa różnie, ale bywały również kary jak najbardziej wobec cudzoziemców, zwykle łagodniejsze niż w stosunku do mieszkańców. Znaczy do muzułmanów. Co więcej, jeszcze jeżeli chodzi o legitymizację władzy, no to władcy wywodzą autorytet z plemienno-islamskiej tradycji, prawda, majlisów, rad plemiennych, szariat wzmacnia konserwatyzm społeczny, natomiast nie blokuje tej modernizacji. No właśnie, na przykład Emiraty mają taką całą instytucję promującą dialog międzywyznaniowy, prawda, to jest Abu Zabi jest dom rodziny Abrahama. To jest takie narzędzie soft power rywalizacji z wahabizmem Arabii Saudyjskiej. Co więcej, imigranci mają wolność kultu pod warunkiem poszanowania norm lokalnych. Tego oczywiście nie ma w Arabii Saudyjskiej sąsiedniej. Szariat nie hamuje inwestycji zagranicznych, prawo właśnie handlowe jest świeckie. Trzeba pamiętać, Państwa, że to jest bardzo ważne dla prawa finansowego, bo pamiętajmy, że lichwa jako taka jest zabroniona, w związku z tym współczesna bankowość byłaby zabroniona, gdyby prawo handlowe było tam szariackie. Co jeszcze? No i w zasadzie, proszę Państwa, to wszystko, tak? W tej chwili Zjednoczone Emiraty Arabskie nie bardzo potrafią się znaleźć w obecnym konflikcie. Codziennie mamy sprzeczne komunikaty, od komunikatów takich, żeby Amerykanie już przestali, aż do komunikatów takich, że będziemy walczyć o cieśninę Ormus. No więc jeżeli będziemy walczyć o cieśninę Ormus, to niestety czarno widzę przyszłość Emiratów, bo jednak Iran, pomimo ogłoszeń amerykańskich, że w zasadzie to już się skończył i tam nie ma już żadnych rakiet, no dzisiaj na przykład rakiety uderzyły w Tel Awiw, żeby daleko nie szukać. Jakby nie było, na pewno 100 razy lepiej broniony niż Abu Zabi i dały sobie z tą obroną znowu radę. Tam jest 14 osób, zdaje mi się, rannych, więc krótko mówiąc, trudno jest uwierzyć w to, że Emiraty będą w stanie samodzielnie, one w ogóle samodzielnie rzadko walczą, najczęściej wynajmują najemników, no ale tutaj najemnicy, którzy mieliby wylądować po drugiej stronie cieśniny Ormus czy wojska emirackie, no powodzenia. Od razu Państwu powiem, że są nowe informacje dotyczące, ale to za chwileczkę przy okazji kroniki wojennej jeszcze Państwu powiem. Więc krótko mówiąc, tak mniej więcej wyglądają w tej chwili Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak jak mówię, one po pierwsze, ich stosunki międzynarodowe, charakterystyczną cechą jest bardzo silna rywalizacja, finansowanie konfliktów peryferyjnych z Arabią Saudyjską, to z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście są wrogiem tutaj, a na pewno państwem zagrażającym jest Iran, więc to jest, ale to już jest też historycznie od zawsze. No i trzecia sprawa to jest taka, że Emiraty naprawdę prowadzą niezwykle aktywną politykę zagraniczną. Znaczy taką, gdzie właśnie nie cofają się również od zaangażowania bezpośredniego. Mają unormowane stosunki z państwem położonym tam, gdzie chce, co teoretycznie daje im jakieś przywileje w relacjach z Amerykanami. Co prawda niespecjalnie je widać, ale jednak na pewno finansowe. I na pewno wspólne inwestycje z Amerykanami to jest coś, co przynajmniej te, które zostały ujawnione do tej pory, a to są jednak wielu set miliardowe, no pokazują, że Emiraty Arabskie są, powiedzmy, czymś innym albo zupełnie innym krajem niż na przykład właśnie sąsiadująca Arabia Saudyjska. Ale być może to się zmieni, proszę Państwa, ponieważ jesteśmy w momencie przełomowym. Dobrze, proszę Państwa, tyle wystarczy tytułem wstępu. Za długo nie mówię, nie, nawet nie tak strasznie źle. No, proszę Państwa, przechodzimy teraz do kroniki wojennej, bo czas nam nastał historyczny i dzieje się naprawdę bardzo dużo. Otóż Trump powiedział, że, znaczy właśnie Trump już zapowiedział, że wygrał wojnę. Otóż Stany Zjednoczone powiedział to o tym, proszę Państwa, wczoraj, więc pamiętajmy, że dzisiaj będzie miał orędzie do Amerykanów się zwróci, w związku z tym zobaczymy, co w tym orędziu będzie. Ja się obawiam, że nie będzie nic, że powtórzy wszystko to, co do tej pory napisał na Truth Social. Trochę jeszcze powie, że to wszystko wina Bidena ewentualnie i będzie najwięcej będzie mówił o sojusznikach z NATO, czyli wlewał swoje żale na Hiszpanię, Francję czy Włochy. No ale jak na razie prasa zapowiada, że będzie wielkie orędzie do narodu. W każdym razie on zakończył już wojnę, przynajmniej tak wczoraj. Powiedział, że Stany Zjednoczone za 2 lub 3 tygodnie się wycofają. Uwaga, już nie jest celem odblokowanie cieśniny Ormus. Powiedział, że jest to problem do rozwiązania przez inne kraje. Powiedział wczoraj wkrótce, stąd wyjedziemy. Dzisiaj ma właśnie o godzinie 21 czasu wschodniego, ma wygłosić orędzie do narodu, żeby przekazać ważne informacje na temat Iranu. To powiedziała pani Karolina Lewit, prawda, której zresztą żartował ze względu na to, że ma taką niską aprobatę, żartował, że to wszystko przez nią. Znaczy, jak się okaże, że jednak ma taki niski poziom aprobaty, to zdaje się, że już usłyszała. Natomiast wczoraj również Trump skrytykował sojuszników USA, którzy nie odpowiedzieli na jego pomoc, znaczy jego apel, przepraszam, o pomoc w zabezpieczeniu cieśniny Ormus. Przypomnijmy, że jak się zaczynała ta wojna, powiedział, że nikogo nie potrzebuje. Potem jak Wielka Brytania powiedziała, że wyśle okręty, to powiedział, że tym bardziej ich nie potrzebuje. Potem, jak już powiedział, że nie potrzebuje, to dosłownie następnego dnia powiedział, że ich bardzo potrzebuje i że państwa powinny natowskie się znaleźć i tutaj wysłać floty. No więc państwa natowskie odpowiedziały mu z znanym tatarskim sformułowaniem Awałła i, krótko mówiąc, jemu się to bardzo nie spodobało. A poza tym jeszcze teraz zaczęły blokować możliwość również lądowania amerykańskich bombowców i operowania na przykład z lotnisk natowskich na terytoriach. To chodzi oczywiście o, w tej chwili chodzi o Włochy, natomiast również Francja zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów wojennych. I to już jest naprawdę poważna eskalacja, jeśli chodzi o relacje z państwami NATO, więc pewnie o tym zresztą będzie dzisiaj dużo opowiadał. Powiedział, że w związku z tym, że Stany Zjednoczone nie udzielą im pomocy w przyszłości, to znaczy państwom NATO, a w każdym razie tym, które wymienił, powiedział, musicie zacząć uczyć się walczyć o siebie, napisał, dodając, idźcie i zdobywajcie własną ropę. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakci oświadczył we wtorek, że jego kraj nie odpowiedział na 15-punktową propozycję Stanów Zjednoczonych, ani też nie złożył kontrpropozycji. Zaprzeczył, jakoby toczyły się jakiekolwiek formalne negocjacje, pomimo zapewnień prezydenta Trumpa o pomyślnym przebiegu rozmów i o tym, że rozmawia. Więc cały czas trwają spekulacje, z kim rozmawia. On teraz mówił, że z Kalibafem, czyli z szefem parlamentu rozmawia. No, szef parlamentu to wyśmiał. Co więcej, proszę Państwa, jeszcze to pozwolę sobie to zacytować, bo mi się akurat to bardzo podobało, ponieważ no, Trump opowiada od ubiegłego tygodnia, że Iran dał mu jakiś prezent. O, więc tam spekulowano, co to mogą być za prezenty. Potem powiedział, że prezentem było to, że 10 statków, a teraz kolejnych 20, pod banderą pakistańską przepłynęło przez cieśninę Ormus. Oczywiście to jest niby, że bandera pakistańska, ropa amerykańska. No i to jest, on podziękował właśnie żonę, że to taki, dostał taki dar, prawda, od tego na kolanach znajdującego się Iranu. Więc Iran powiedział, że owszem, w ramach daru dla Trumpa przepuścił 2 chińskie statki, a teraz przepuścił jeszcze 3. I to zostało potwierdzone. Natomiast oczywiście żadne statki pod banderą pakistańską nie przepłynęły, a przynajmniej Pakistan nic o tym nie wie. Ich statki też o tym nie wiedzą, nie wiedzą o tym te wszystkie różne radary morskie, które i tym podobne, te firmy, które zajmują się śledzeniem po prostu tankowców. Natomiast chińskie statki potwierdził, tak? Jest potwierdzone, że przeszły.
Partnerem strategicznym kanału jest Mennica Kapitałowa, dostawca fizycznego złota i srebra. Mennica Kapitałowa. Zaufanie budowane przez lata.
Więc tak sobie poza żartują z Trumpa. No, Trumpa to on nam się nie przejmuje. Znaczy on uważa, że jak on coś powie, to po prostu to się staje, że tak ładnie powiedzmy, ciałem i tyle. Więc co jest jakąś, no Nobla nie dostał, ale może zostać uświęcony, proszę Państwa, pamiętajcie Państwo. To jest jeszcze, to nie jest koniec nagród, które może dostać jeszcze na tej ziemi. W związku z tym on, Iran oczywiście zaprzeczył, tak jak powiedziałem. Co więcej, walki trwały też we wtorek. Doszło do wielkiego na pewno nalotu na miasto Isfahan, na potężne eksplozje, które miały miejsce w górach, źródła rzymiańskie, które ja zresztą akurat cenię za to, że one bardzo często mają bardzo dobre analizy. Znaczy, tam jest tak, że ta prasa co prawda jest straszliwie dławiona przez cenzurę wojskową, ale jak już się zajmuje jakimiś tam analizami, to przynajmniej widać, prawda, jakie źródła, skąd to biorą, na jakiej podstawie jest jakaś tam teza formułowana i tak dalej. W związku z tym oni tam twierdzą, że widać było eksplozje wtórne, co sugeruje, że tym razem coś trafiono. To znaczy może nie były to aż tak spektakularne jak na Ukrainie widzieliśmy, no ale też trzeba pamiętać, że może i okoliczności są różne, bo to co wybuchało to głównie miało wybuchać pod ziemią, a nie prawda nad ziemią. W każdym razie tutaj jeśli chodzi o kolejne działania, no to kuwejski tankowiec stanął w płomieniach, został zaatakowany przez drony, potem został ugaszony w porcie w Dubaju. To jest tankowiec kuwejski, zaznaczam, nie emiracki. Następnie na briefingu w Waszyngtonie generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabu, poinformował, że USA po raz pierwszy rozpoczęły loty bombowców B-52 nad terytorium Iranu, co świadczy o dużym już uszkodzeniu irańskiej obrony powietrznej, bo normalnie to one byłyby pewnie łatwym łupem. No zobaczymy, bo też zobaczymy, czy Iran sobie nie zostawił czegoś na później, czy nie ma przed tym czegoś, czym jednak da radę postrzelać sobie do B-52. Jeśli chodzi, Pete Hegseth, który po raz pierwszy udzielił swojego briefingu z Kane'em od 2 tygodni, przyznał, że Iran zachował pewną zdolność do odwetu. Powiedział, że wystrzelą kilka pocisków, powiedział, ale zestrzelimy je. Trump powiedział właśnie, że za 2-3 tygodnie to powiedział, to już powiedziałem. A właśnie, Trump powiedział również dziennikarzom, że osiągnął swój cel, jakim było rozwiązanie irańskiego programu nuklearnego i że ceny benzyny w Stanach Zjednoczonych spadną, gdy tylko USA zakończą konflikt, co jak powiedział nastąpi wkrótce. Zdaniem Trumpa zamknięcie Cieśniny Ormus i zablokowanie światowego handlu energią to problem, z którym muszą mierzyć się inne kraje, a nie Stany Zjednoczone. No więc a propos tych kilku rakiet, Kuwait twierdzi, że w irańskim ataku doszło do wielkiego pożaru zbiorników paliwa na lotnisku w Kuwejcie. Bahrain poinformował, że siły obrony cywilnej gaszą pożar w zakładach firmy. Nie powiedzieli, uwaga, jakie firmy, jakie zakłady zostały zaatakowane, ale poinformowały, że pożary są gaszone. Mamy również informacje o tym, że dzisiejszy atak, no co nie sprzed chwili, na państwo położone tam, gdzie chce. Co najmniej 14 osób zostało rannych, zresztą tam humanistyczna armia poinformowała, że tam jacyś ratownicy w drodze do jeszcze innych lokalizacji w centralnej części kraju trafionych przez Irańczyków, ale oczywiście tutaj już żadnych więcej informacji na ten temat nie mamy. Proszę Państwa, i mamy kolejny temat, to jest ważny temat. Otóż Trump wygrał wojnę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, Trump już wygrał wojnę. Trump oświadczył we wtorek, że osiągnął jeden z głównych celów ataku na Iran, wyeliminował jego zdolności do zbudowania broni jądrowej. Co prawda nie ma żadnych dowodów na to, że udało się tę broń jądrową w jakikolwiek sposób wyeliminować, zniszczyć, czy że udało się zniszczyć zapasy, te, które mogłyby temu posłużyć, ale zabrzmiało to bardzo ładnie. Co więcej, Trump jeszcze późnym popołudniem wczoraj w gabinecie owalnym powiedział: miałem jeden cel, nie będą mieli broni jądrowej i ten cel został osiągnięty. Otóż, Państwa, warto to przywołać w kontraście do tego, co próbował zrobić przedwczoraj Marco Rubio i Hegseth, którzy zaczęli zajmować się właśnie zawężaniem celów wojny w ostatnich dniach po to, żeby dać prezydentowi właśnie możliwość powiedzenia, że wygrał. No więc okazuje się, że Rubio właśnie powiedział, że są 4 cele. Co więcej, zażądał od dziennikarza, żeby dziennikarz spisał te cele, więc dziennikarz je spisał. Jestem przekonany, że od tamtej pory trwa intensywne dyskutowanie z tym dziennikarzem, żeby wymazał, zamazał, prawda, i ten gumkę mu nawet pożyczą z Pentagonu, żeby wymazał. Dlaczego? Ponieważ Rubio powiedział tak, że właśnie są 4 cele, ale żadnym z tych celów nie jest wstrzymanie irańskiego programu nuklearnego. No a Trump dzisiaj, właśnie później, dzisiaj tylko wczoraj powiedział jeszcze, że jedynym celem jest to, notabene tak przy okazji przypomnijmy, że Iran zgodził się przecież na rozmontowanie swojego programu nuklearnego jeszcze przed wojną, w czasie tych rozmów. Potem pretekstem do wojny było to, że miał być w stanie zbudować w ciągu miesiąca broń nuklearną na podstawie tego samego programu, który został całkowicie zniszczony w czasie wojny tej właśnie w czerwcu. Zresztą przypomnijmy, że nawet w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego zapisano, że został anihilowany ten program, który właśnie teraz ma zostać zniszczony, co został zniszczony znowu. Więc tutaj Rubio świętował jeszcze w czasie takim, Departament Stanu opublikował takie właśnie nagranie wideo, na którym Rubio świętował zniszczenie tarczy z pocisków i dronów, która chroniła infrastrukturę nuklearną tego kraju. Nie wiadomo zupełnie, o co chodzi. Może chodziło o ten drugi kraj, bo tam drugi kraj rzeczywiście wokół Dimony ma taką tarczę z rakiet, no ale no nie wiadomo. Już, Państwa, w tej chwili już trudno jest nawet wnikać. W każdym razie wykreślenie wyeliminowania programu nuklearnego z listy celów strategicznych administracji albo uznanie problemu za rozwiązane stanowi, proszę Państwa, to jest przepiękne sformułowanie, które Państwu polecam, w ogóle polecam polskim politykom. Jak Państwo chcecie na przykład powiedzieć, że tam któryś tam polityk, nie wiem, inny, na przykład, oczywiście inny zawsze, prawda, nie wiem, mówi nieprawdę, łże, to zamiast tego powiedzcie, że to stanowi obecnie wyzwanie faktyczne. faktyczne, polityczne i retoryczne. Są tu ciężko opłacane think tanki specjalistów od komunikacji, wymyślają takie komunikaty. No żal, żeby się zmarnowało, więc jak możecie Państwo powiedzieć, no tak, tak, mój przedmówca, to co właśnie jego wypowiedź powoduje duże wyzwanie faktyczne. Moim zdaniem rewelacja. W każdym razie nic się, jeżeli się nie zmieni w ciągu najbliższych 2 tygodni, zresztą Trump wyznaczył sobie właśnie to do wycofania się z konfliktu. Jeżeli się nic nie zmieni, to znaczy, że tak. I Irańczycy co będą mieli? Będą mieli około 0,5 tony wzbogaconego uranu. Uwaga, nie wiadomo do jakiego poziomu. Ostatnie badanie z 2023 lub 2024 roku mówiło o 60% i wtedy mówiono, że w ciągu miesiąca może być podniesiona do 90%. Przypomnijmy, proszę Państwa, bo my ciągle bazujemy na tym samym, no już nieprawdziwym komunikacie, prawda, że mogą w ciągu miesiąca, ale to mogą w ciągu miesiąca jest już prawie 3. rok. Co więcej, nie mamy już Chameneiego, który był głównym przeciwnikiem budowy bomby atomowej i specjalnie po to wydał fatwę, żeby tam ktoś jednak nie próbował sprytnymi rączkami, prawda, sobie z tego ciasta uranowego coś tam ulepić, prawda? Na kształt kuli, grzyba albo zegara, jak pamiętamy. Więc, czyli cały czas, jak Państwo pamiętacie, to jest słynne o bombkach choinkowych sketch. Więc krótko mówiąc, fatwa niby obowiązuje, ale nie ma już starego Chameneiego, jest podobno nowy. Znaczy nowy być może żyje i nowy może mieć zupełnie inny pogląd. Może tamtą fatwę zresetować. I wtedy, więc Amerykanie się wycofują, pozostawiają uran, pozostawiają również Iran przeświadczony, że w zasadzie gdyby mieli w tym konflikcie bombę atomową, oj, zupełnie inaczej on by wyglądał. Plus do tego, no właśnie, co więcej? Nic więcej, dlatego, bo wszystkie te zakłady, które zostały gdzieś tam uszkodzone, proszę pamiętać, że akurat mając za dość bliskich sojuszników zarówno Chiny, jak i Rosję, już nie mówiąc o dobrych stosunkach z Pakistanem, gdzie też są do wynajęcia bardzo dobrzy specjaliści od tego, jak zbudować sobie bombę atomową w warsztacie samochodowym. Więc krótko mówiąc, ten Iran może rzeczywiście mieć tą bombę już teraz, znaczy dzięki Trumpowi. Więc tak jak, proszę Państwa, dzięki Trumpowi, a Państwo pewnie nie pamiętacie, ale warto przypomnieć, to jest tak, że cały problem pojawił się wtedy, kiedy głównym kiedyś elementem kampanii politycznej Obamy był wielki sukces podpisania umowy z Iranem, gdzie Iran właśnie w zamian za zniesienie sankcji zdecydował się na poddanie do międzynarodowej kontroli całego tego swojego programu nuklearnego i poddał się tej kontroli, a z drugiej strony pół świata zaczęło robić interesy z Iranem, w tym Polska, zresztą myśmy dostali jakieś tam wielkie koncesje w ogóle od Iranu, bo jesteśmy postrzegani wciąż jeszcze na szczęście jako państwo zaprzyjaźnione z Iranem. Więc wszyscy musieliśmy się później stamtąd wycofywać i uciekać, bo Amerykanie nałożyli sankcje, bo jak tylko nastał Trump, to oczywiście, ponieważ on jakby połowę swojego wtedy siły politycznej antyobamowskiej koncentrował właśnie na tym, właśnie na tej bardzo złej i najgorszej na świecie umowie, więc w związku z tym on ją zerwał. No więc jak on ją zerwał, to przestał ją również przestrzegać po jakimś czasie Iran i zaczął właśnie wzbogacać ten uran. Tego wzbogaconego uranu nie byłoby, gdyby nie zerwanie tamtej umowy. No i teraz ma już go rzeczywiście bardzo dużo. Teraz poza tym wyeliminowano właśnie poprzedni straszny reżim na rzecz dużo lepszego, no więc ten dużo lepszy jest dużo bliższy, żeby nie było wątpliwości podjęcia decyzji, żeby zbudować sobie taką bombę. Oczywiście wtorkowe, jak to ładnie pisze dzisiaj prasa amerykańska, wtorkowe oświadczenie Trumpa dla dziennikarzy może oczywiście być, jak to ładnie określono, strategicznym oszustwem. Czyli krótko mówiąc, tutaj opowiadają, że się wycofają, a za chwilę dojdzie do jakiejś wielkiej operacji lądowo-powietrznej. No to teraz powstaje pytanie, co się stanie w takim razie z tym materiałem, który jest zgromadzony w Isfahanie i w Natanz. Notabene w tej chwili amerykańska prasa pisze, przypomnę, że jeszcze niedawno pisano i twierdzono, że to zostało pogrzebane pod gruzami, ale zmieniła się narracja teraz, że podobno bez problemu Irańczycy mieli dostęp do tych podziemnych zakładów w Isfahanie i że tam prawdopodobnie znajduje się większość irańskich zapasów bliskich zrobienia bomby. Natomiast Natomiast w tej chwili co prawda są dowody, że Irańczycy bez problemu mają dostęp do tych zakładów, czyli do tego, co tam jest pod górą. Natomiast teraz jest przekonywanie, że pewnie stamtąd nie wywieźli. Dlaczego? Bo nie ma żadnych dowodów, że wywieźli. No i proszę, tego typu rozumowanie już przeczy zdrowemu rozsądkowi. To co prawda mówi Grossi, bo on był w tej elektrowni w Isfahanie w 2024 roku, ale od tamtej pory jego tam nie było. A wywiezienie takiego materiału naprawdę nie jest skomplikowane, szczególnie przy tym ruchu, który tam przecież był jeszcze przy okazji poprzedniej wojny, gdzie, przypomnę, wtedy Amerykanie twierdzili, zresztą Grossi zdaje mi się też się wypowiadał na ten temat, że najprawdopodobniej ten materiał został stamtąd wywieziony i rozwieziony po różnych lokalizacjach właśnie po to, żeby jednym bombardowaniem nie dało się zniszczyć całego tego programu, a właściwie rezultatu tego programu, tak? No ale to jest takie mirror thinking, więc oni uważają, że jeżeli by Amerykanie, ponieważ by pewnie trzymali to w jednym miejscu narażonym na bombardowanie, to Irańczycy to na pewno też zrobili. Więc tutaj w wywiadzie dla CBS Grossi powiedział, nie można zaprzeczyć, że to znacząco ograniczyło program poprzednio, to poprzednie bombardowanie. Mam jednak wrażenie, że po zakończeniu działań militarnych nadal będziemy musieli zmagać się z wieloma poważnymi problemami, które były w centrum tego wszystkiego. Cokolwiek by nie było. W każdym razie powiedział też, że niektóre obiekty jądrowe zostały zaatakowane w ostatniej fali ataków, ale były one stosunkowo marginalne w ogólnym wysiłku rzymiańsko-amerykańskim. Otóż warto też przypomnieć, że jeszcze niedawno administracja aktywnie rozważała wysłanie sił specjalnych w celu przejęcia materiału przechowywanego, jak się twierdzi, w 30 do 50 pojemników. Natomiast specjaliści zresztą, którzy chyba przekonali jednak Trumpa, stwierdzili, proszę Państwa, że po pierwsze Isfahan, wbrew temu, co się mogło niektórym wydawać, a chyba się naprawdę wydawało, on nie leży na wybrzeżu, on leży setki kilometrów w głąb lądu. Co więcej, najbardziej mi się podoba takie określenie dzisiaj z WSJ, najprawdopodobniej jest strzeżony przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Otóż, proszę Państwa, a przez kogo miałby być tam strzeżony? Przez jakąś agencję ochroniarską, czy jakiś, może w ogóle nie był chroniony, prawda, i tak dalej. No, kto tam miałby to chronić inny? Kto miałby to chronić inny niż wspomniana IRGC? Znaczy krasnoludki, nie wiem, Chińczycy, może mieszkańcy Tajlandii. No nie wiadomo, tak? Właśnie takie, proszę Państwa, określenia, które właśnie takie odkrywcze, że to jest pod górą, więc trzeba to wykopać. No więc każdy, oczywiście wiadomo, że każdy Marines, prawda, tak naprawdę ma gdzieś tam ukryty kilof w plecaku i potrafi kopać, ale to trzeba byłoby ich trochę więcej niż te 2500 do kopania. Plus do tego, że jest jednak setki kilometrów w środku lądu i jeszcze na dodatek może tam występować IRGC. Proszę Państwa, bo w Iranie generalnie to jest rzadka rzecz, żeby obiekty najbardziej chronione były chronione przez Gwardię Strażników Rewolucji. Wiecie Państwo, no po prostu to już jest, ja nie wiem, czy to damy. Amerykanie, ja wiem, że różnie jest z nimi intelektualnie, ale nie sądzę, żeby oni kupowali w ogóle, znaczy, czy to oni się nie czują urażeni w ogóle tego typu poziomem wręcz przekazu. No dobrze, w każdym razie, proszę Państwa, co więcej, Stany Zjednoczone uznały, że mogłyby przekonać Iran do oddania tego materiału, nie wiadomo w jaki sposób. Warto też przypomnieć, że w 2015 roku administracja Obamy wynegocjowała umowę, na mocy której Iran wysłał 97% swojego arsenału nuklearnego do Rosji. To postawiło właśnie, to jest tak, że wtedy właśnie stwierdzono, że Iran mógłby, potrzebował co najmniej roku na wyprodukowanie paliwa do broni, prawda, a miesiące lub lata na samo urządzenie. Więc tak wtedy szacowano, ale to było, proszę Państwa, 2015 rok. W związku z tym, gdzie 15, a 26, więc ekstrapolowanie na podstawie tego, że nic się nie zmieniło, prawda, że tam Iran zastygł jak gdyby i teraz dopiero, tak jakby, wiecie Państwo, naciśnięcie pauzy i teraz dopiero ktoś nacisnął na play, ale taki na ten taki play, gdzie się tam powoli to przewija jeszcze na dodatek. No to jest niesamowite. W każdym razie oświadczenie Trumpa we wtorek po południu zasugerowało, że jest gotowy pogodzić się ze status quo, czyli zostawić jak jest po prostu i pozostawić to jednemu ze swoich następców. Powiedział, w krótkim czasie skończymy, nie będą w stanie zbudować broni jądrowej przez lata, a kiedy będą gotowi, być może za jakiś czas zbudować broń, będziecie mieli prezydenta, który będzie taki jak ja, który tam pojedzie i znowu ich znokautuje. Czyli krótko mówiąc, jest to przykład tego, jak Trump nagina i wycisza to zagrożenie nuklearne, żeby dopasować je do swoich bieżących planów. Oczywiście, jak znamy życie, za chwilę wystąpi Yahoo na Tan, który powie, że nie, że Iran za 2 godziny może mieć już tą, wcześniej miał za 10 dni, a teraz za 2 godziny może mieć bombę i trzeba dalej atakować Iran. Więc no, eksperci, proszę Państwa, twierdzą tak, ponownie cytowani, że rzeczywiście Iran mógłby wzbogacić paliwo do poziomu bomby w ciągu miesiąca, natomiast no, przypomnijmy, cały czas bazujemy na tym, że ono nie jest wzbogacone i że tego wzbogacania od 2024 roku nie było. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten wesoły temat, także jak Państwo widzicie, nie ma zagrożenia ze strony Iranu, Trump wygrał wojnę, sprawą cieśniny Ormuz zajmą się państwa takie jak państwa europejskie, Chiny, państwa Zatoki, a następca będzie ewentualnie się zajmował sprawą Iranu i bomby, więc no, można odnotować, że nie tylko wygrał, ale zakończył wojnę, więc jest to państwa do pokojowego Nobla jak najbardziej liczone. Państwa, mamy kolejny temat, to jest koniec sojuszu Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Ja to tak sobie nazwałem, bo nie chcę mówić, że to jest koniec z NATO. Z NATO to jest zupełnie chyba inna sprawa, natomiast ten sojusz trumpowsko-europejski naprawdę jest nadszarpnięty. Przypomnijmy, proszę Państwa, żeby tak nie ulegać zupełnie tej amerykańskiej propagandzie tutaj, właściwie trumpowskiej propagandzie, bo na szczęście Amerykanie to w dużej mierze Trumpa nie popierają tutaj. Otóż przypomnijmy, że Trump na samym początku tego konfliktu powiedział, że nikogo nie poinformował, bo nikogo nie potrzebuje, bo są najpotężniejszą armią. Potem powiedział, że jak Wielka Brytania powiedziała, że może wyśle okręty, to że tych okrętów tym bardziej nie potrzebuje i żeby sobie, prawda, że teraz nie mają po co płynąć. A następnego dnia powiedział, kiedy się okazało, że niewiele się udało z tego, co miało zostać zrobione i że Iran walczy, prawda, i zamknął cieśninę i że uderza bardzo mocno i w bazy amerykańskie przede wszystkim, ale też w sojuszników, a Stanów Zjednoczonych, to nagle się okazało, że państwa europejskie mają pomagać. Zresztą zażądał też, jak Państwo pamiętacie, również, że Chiny powinny w ogóle się włączyć do wojny i po stronie Stanów Zjednoczonych i wywalczyć sobie przejście przez cieśninę Ormuz. No ja już mówiłem Państwu o tych tankowcach, które zostały przepuszczone i to są tankowce chińskie akurat przez Iran. No więc krótko mówiąc, dlaczego coś się takiego wydarzyło? Otóż Włochy zablokowały Amerykanom skorzystanie z bazy lotniczej, co jest kolejnym przypadkiem odmowy głębszego zaangażowania się państw europejskich w konflikt, pomimo gróźb już powtarzanych codziennie albo 2 razy dziennie nawet o wycofaniu się z NATO i o tym, że Trump nie będzie bronił Europy. Przypomnijmy notabene, że przecież Trump mówił, że nie będzie bronił Europy, bo Europa ma bronić się sama, to tak na marginesie. W każdym razie w ostatnich dniach Włochy odmówiły prawa do lądowania amerykańskim samolotom wojskowym, które próbowały lądować w bazie Sigonella we wschodniej Sycylii, po tym jak ustalono, że ich plany lotu były powiązane z działaniami wojennymi, czyli prawdopodobnie miały tam wylądować, zatankować, a następnie stamtąd lecieć i bombardować Iran. Więc to odkrycie dotyczy notabene kraju, na którego czele stoi rzekomo kluczowy sojusznik Trumpa, czyli premier Giorgia Meloni, która próbuje się od niego dystansować jak się tylko da. Zresztą jej zaplecze polityczne też już mówi, że to jest krzywdzące, fejkowe, że oni są jakkolwiek sojusznikami, no bo przegrane referendum pokazało, że na tym się na pewno nie zrobi kapitału politycznego w tej chwili na świecie, na kolegowaniu się z Trumpem. Nasi jeszcze w tym niektórzy nie wiedzą, ale pewnie się przekonają. Krótko mówiąc, to jest po Hiszpanii. Minister obrony Hiszpanii oświadczył, że Hiszpania posuwa się dalej. Odmówiła USA nie tylko korzystania z baz, ale także praw do przelotu samolotom biorącym udział w atakach na Iran. Premier Sanchez, który wcześniej miał naprawdę duże problemy polityczne, no odżył, tak? Dzięki Trumpu. Ten efekt Trumpa na niego zadziałał znakomicie. On odżył, w tej chwili stał się przywódcą europejskiego oporu wobec wojny i wobec właśnie imperializmu, tamtokrajowego przede wszystkim, ale również amerykańskiego przy okazji. W związku z tym, tak jak mówię, no stał się tym symbolem. Zresztą jak właśnie tutaj dzisiaj pisze, zdaje mi się, Wall Street Journal, że jak mamy na jednej elemencie skali Ruttego, prawda, czyli szefa NATO, na drugiej Sancheza, to zdecydowanie tutaj ta wskazówka przesuwa się europejska w kierunku Sancheza. No Trump zirytowany zasugerował, że oznacza to, że Waszyngton nie będzie zobowiązany do pomocy w obronie Europy, pomimo tego, że klauzula, prawda, artykuł 5 o wspólnej obronie dotyczy, przypomnijmy, to wspólnej obronie, a nie o wspólnym najeżdżaniu innych państw, dotyczy w szczególności ataków na sojuszników w Ameryce Północnej i Europie. We wtorek Trump powiedział, że planuje zakończyć zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Iranie za kilka tygodni i że nie będzie miał nic wspólnego z długoterminowymi wysiłkami na rzecz zabezpieczenia cieśniny Ormus. No ale tak jak tam, zdaje się, jeden z francuskich polityków powiedział, że nie ma żadnego problemu, że jak Sanchez się dogadał z Iranem, to my się razem dzięki Sanchezowi też z Iranem dogadamy, prawda, i nie musimy nikogo bombardować. Trump powiedział, wkrótce stąd wyjedziemy, a jeśli Francja lub jakiś inny kraj będzie chciał pozyskać ropę lub gaz i przepłynąć przez cieśninę, to oni tam pojadą i poradzą sobie sami. Nie będziemy mieli z tym nic wspólnego, nie będziemy mieli nic wspólnego z tym, co się stanie w cieśninie. No więc zapytany, jak szybko przewiduje zakończenie działań militarnych USA, Trump powiedział, że te działania zakończą się od 2 do 3 tygodni, ale że porozumienie z irańskimi przywódcami może zostać zawarte wcześniej. Tak czy inaczej, powiedział, kluczowe szlaki transportu ropy będą czyste i bezpieczne. Tutaj pani Leavitt zapowiedziała, że dzisiaj właśnie będzie to orędzie do narodu z ważną aktualizacją, więc będziemy mieli upgrade, prawda, do wersji 2.0 w sprawie Iranu. No cóż, no Trump powiedział również, że narody europejskie powinny nabrać trochę odwagi, udać się do cieśniny Ormus i po prostu to zrobić. To zrobić oczywiście napisane Trumpicą. Musicie zacząć uczyć się walczyć o siebie. USA już wam nie pomogą, tak jak wy nie byliście z nami. Trump uderzył również we Francję. Powiedział, Francja nie pozwalała samolotom lecącym do państwa położonego tam, gdzie chce, załadowanym sprzętem wojskowym, przylatywać nad terytorium Francji. Francja była bardzo niepomocna znowu dużymi literami. No więc Pałac Elizejski wyraził zaskoczenie wpisem Trumpa, w którym skazano Francję, i stwierdził, że Francja nie zmieniła swojego stanowiska. Natomiast Hexet we wtorek powtórzył krytykę Trumpa pod adresem państw europejskich, mówiąc, że Trump jasno dał dziś do zrozumienia, że na całym świecie są kraje, które powinny być gotowe do podjęcia działań, aby pomóc zabezpieczeniu cieśniny Ormus, kluczowego punktu przejściowego dla globalnych dostaw ropy. No więc na swojej właśnie pierwszej od prawie 2 tygodni konferencji w Pentagonie Hexet określił również negocjacje między przedstawicielami USA i Iranu jako bardzo realne. Iran określa je jako bardzo realnie nieistniejące, pomimo pozornie istotnych różnic między stronami. Powiedział, są one w toku, aktywne i moim zdaniem nabierają siły i doceniamy to. Powiedział Hexet. Przypomniano natomiast przy okazji tej konferencji, że na drogę do Jerozolimy udało się do tej pory 13 żołnierzy amerykańskich, a 348 zostało rannych. Natomiast Konsorcjum Organizacji Praw Człowieka poinformowało w piątek, że w atakach Stanów Zjednoczonych i humanistycznej armii zginęło prawie 1500 irańskich cywilów. Warto przypomnieć, i dzisiaj to zdaje się w Harecu albo w Jeruzalem Post był napisany właśnie 2000 żołnierzy irańskich z miliona. Podobnie jak Francja, inni partnerzy USA, w tym Wielka Brytania i Niemcy, zezwolili na korzystanie ze swoich baz albo też rozmieścili zasoby wojskowe w celu przeciwdziałania odwetowi Teheranu. Pomimo gróźb administracji o wycofaniu poparcia dla NATO, europejskie stolice nie kryją sceptycyzmu wobec śmiertelnie niebezpiecznej i nierozstrzygniętej wojny, co znowu wzbudza gniew Trumpa, bo przecież on tę wojnę, jak już słyszeliśmy, wygrał. W związku z tym konflikt... No właśnie, proszę Państwa, prasa pisze, że konflikt ciągnie w dół ceny na giełdach, natomiast ja bym raczej powiedział, że tutaj jest to rewelacyjny czas dla spekulacji. Tam się różni tacy specjaliści, analitycy giełdowi z całego świata bawią w tej chwili w tropienie, kto nagle te różne krótkoterminowe instrumenty, najczęściej różnego rodzaju opcje na spadki albo na wzrosty, wykupuje za dziesiątki milionów dolarów i to jeszcze na sekundę dosłownie przed tym, zanim Trump ogłosi coś, tak jakby no ewidentnie wiadomo było, co ogłosi. I tam właśnie próbuje się tropić, kto to robi i kto tak naprawdę zarabia te pieniądze. No sugeruje się, że to ktoś, kto po prostu zna te wystąpienia Trumpa, po prostu ma do nich dostęp. Urzędnicy właśnie popierający Biały Dom, tacy jak Rutte, są zagłuszani jak najbardziej. Zresztą Rutte po tym, jak nazwał Trumpa tatusiem, co w kontekście akt Frankensteina zabrzmiało szczególnie ciekawie, jakoś chyba ma mniejsze poważanie coraz bardziej wśród państw NATO. Więc wskazuje się natomiast tak, że Merz co prawda w zeszłym miesiącu poparł amerykańsko-tamtokrajowy atak na Iran, natomiast już w piątek powiedział, że po prostu nie jestem przekonany, że to co się dzieje teraz, to co robią tamte dwa kraje, czy tamten kraj i Ameryka tak naprawdę, rzeczywiście doprowadzi do sukcesu. Nawet Merz już to dostrzega. Warto też powiedzieć właśnie, że Meloni, która do tej pory za każdym razem mówiono, że ma dobre relacje z Trumpem, chociaż prawdę rzekszy tam kilka razy już udowodniła, że niespecjalnie, ale tutaj przypięto jej tą łatkę i ta łatka spowodowała, że przegrała wybory 22 marca. Zresztą minister obrony Meloni właśnie mówił, że to ta historia o jej bliskości z Trumpem jest absurdalna, zwodnicza, granicząca z obraźliwą. No, czyli odcinają się od tego, krótko mówiąc. Włochy odmówiły prawa do lądowania amerykańskim samolotom wojskowym, które znajdowały się już w locie, chociaż Meloni powiedziała właśnie, że będzie o tym informowała parlament, dopiero jak pan parlament się nie zdążyłby zwołać, więc nie mogła się zaczerpnąć jak gdyby rady parlamentu. Powiedziano też, że w oświadczeniu oficjalnym, że nie potwierdzono w ogóle incydentu, stwierdzono, że każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Więc od kilku dni Trump kieruje skargi do NATO, podczas gdy europejskie stolice odrzucają apele o dalsze zaangażowanie się w kolejną wojnę z wyboru Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że to nie jest wojna, gdzie Stany Zjednoczone zostały zaatakowane w jakikolwiek sposób. Jest to wojna, którą rozpoczęły. Tylko jedyne ustalenie jest niepewne, czy to jest tak, że na pewno państwo rzymiańskie miało zaatakować, a w związku z tym Amerykanie, czy też Amerykanie twierdzą tylko, że państwo tamte miało zaatakować, bo tak im powiedziało, tak? Czyli czy ten atak był nieuchronny, prawda, i nieuchronny odwet, czy tylko powiedziano, że będzie taki wpuszczono po prostu Amerykanów właśnie na słowo niejako. Otóż kilku europejskich przywódców, w tym Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, twierdzi, że ich marynarki wojenne pomogą ponownie otworzyć szlak wodny i eskortować tankowce, jeśli walki ustaną, ale nie wtedy, kiedy rakiety będą w powietrzu. Europejczycy ustalili wspólny refren, mówią, to nie jest nasza wojna. Moim zdaniem to nie jest oryginalne. Zdaje mi się, że to nie jest nasza wojna funkcjonuje w części Europy, chociaż nie w kontekście Iranu akurat. Trump ostro skrytykował sojuszników, nazwał ich tchórzami, jednocześnie deklarując, że nie potrzebuje pomocy NATO, które jest kamieniem węgielnym bezpieczeństwa europejskiego i od 80 lat promuje interesy wojskowe USA, przypomnijmy. Jak i tego, że tutaj na artykuł 5 NATO się nie powołał. Ministerstwo Obrony Turcji poinformowało w poniedziałek, że kolejny pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu wszedł w przestrzeń powietrzną Turcji, został zestrzelony we wschodniej części Morza Śródziemnego. I jest to już czwarty taki przypadek. Tam ja czytałem właśnie w prasie tureckiej, że oni to nazywają perskie gierki. Tego typu, że to jest takie określenie gwarowe w Turcji. W każdym razie Rubio powiedział, że transatlantycki sojusz wojskowy daje Stanom Zjednoczonym siłę nacisku, ponieważ pozwala na stacjonowanie wojsk i samolotów w całej Europie, ale jeśli NATO polega na tym, że bronimy Europę w razie ataku, a oni odmawiają nam praw do baz, to nie jest dobry układ, powiedział Rubio notabene w Al Jazeera. Trudno jest utrzymywać zaangażowanie i mówić, że dobre dla Stanów Zjednoczonych, dlatego wszystko to będzie musiało zostać ponownie przeanalizowane. Tutaj wskazuje się, że polityka właśnie upokarzania się nie opłaca. Tutaj wskazuje jedna z właśnie z analityczek, twierdząc właśnie to co robią Stany Zjednoczone, czy robiły w sprawie Europy. Przypomniano oczywiście te naciski dotyczące potencjalnej inwazji Trumpa na Grenlandię. Pamiętajcie Państwo, to jest jeszcze nie koniec zabaw z Trumpem. Jeszcze my tą Grenlandię będziemy przerabiali. No dobrze, w każdym razie natomiast najwyższy dowódca wojskowy NATO, generał Grynkiewicz, powiedział, że pomimo tarć politycznych, większość europejskich sojuszników, szczególnie na szczeblu wojskowym, okazuje nam ogromne wsparcie. To powiedział przed Senatem. Także to tak a propos. Natomiast ja uważam, że tak też się zgadzam, że w tej chwili Sojusz Północnoatlantycki ma szansę zostać rozmontowany przez Trumpa w tej jego kadencji, że pod koniec tej kadencji NATO albo nie będzie, albo będzie w jakiś sposób mocno, że tak powiem, okulawione, tak, że nie będzie, znaczy być może łatwiej będzie, bo jednak to będzie kosztowne politycznie dla Trumpa, żeby rozwiązywać NATO, ale może doprowadzić do tego, że po prostu będzie takim, stanie się takim tworem niedecyzyjnym, niefunkcjonującym. Otóż, Państwa, mamy kolejny temat. Emiraty chcą walczyć o cieśninę Ormus. Ja Państwu powiem, że te komunikaty z Emiratów pojawiają się do dwóch dziennie, tak trochę właśnie na modę Trumpa. Także nie jestem przekonany, czy to jest ostateczna decyzja, ale w każdym razie w tej chwili jest to dosyć dobrze opisane w prasie, że Emiraty chcą jednak siłą otworzyć cieśninę Ormus i są gotowe do przyłączenia się do walki. Co więcej, chcą właśnie przekonać Stany Zjednoczone i inne kraje, przekonać, czyli krótko mówiąc, pewnie zapłacić, do otwarcia szlaku wodnego wszelkimi możliwymi środkami. Otóż, wiecie Państwo, to jest może też związane z tym, że w tej chwili Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała taki raport, według którego nawet 20% PKB, prawda, może kosztować ta wojna w Zatoce Kraje Zatoki, w związku z tym to są potężne kwoty, więc być może te perspektywy, bo przecież nie wiadomo, czy ta wojna zakończy się za chwilę, mogą powodować taką nerwowość Emiratów. Otóż Emiraty lobbują za rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, która upoważniłaby do takich działań. Dyplomaci z Emiratów wezwali Stany Zjednoczone i siły zbrojne w Europie i Azji do utworzenia koalicji w celu siłowego otwarcia cieśniny. Wiadomo, co Amerykanie co na ten temat, to już wiemy. Urzędnik Emiratów anonimowy powiedział, że reżim irański uważa, że walczy o przetrwanie i jest gotowy pociągnąć za sobą globalną gospodarkę, dławiąc cieśninę. Urzędnik Emiratów poinformował, że kraj dokonał przeglądu swoich możliwości pomocy w zabezpieczeniu cieśniny, w tym zakresie usuwania min i innych usług wsparcia. Państwo to oświadczyło również, że USA powinny zająć wyspy na strategicznym szlaku wodnym, w tym Abu Musa, które jest w posiadaniu Iranu od półwiecza i do którego właśnie roszczenia zgłaszają Emiraty. MSZ Emiratów wskazał na odrębną rezolucję przyjętą przez ONZ potępiającą ataki Iranu na jego miasta oraz rezolucję przyjętą przez Międzynarodową Organizację Morską potępiającą zamknięcie cieśniny Ormus. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Emiratów powiedziało, że istnieje szeroki globalny konsensus co do konieczności zachowania wolności żeglugi w cieśninie Ormus. No więc Arabia Saudyjska i inne państwa Zatoki no są mniej entuzjastyczne, tak bym powiedział. Na pewno Bahrajn, gdzie znajduje się siedziba 5. Floty Marynarki Wojennej, prawda, jest sponsorem rezolucji, która ma być głosowana już jutro. No Iran zabiega o to, że o weto Chin i Rosji, prawdopodobnie to weto dostanie. Więc nowe to właśnie asertywne podejście Emiratów to jest fundamentalna zmiana ich perspektywy strategicznej. Jeszcze kilka dni temu mówiły zupełnie coś innego. Dyplomaci z Emiratów starali się pośredniczyć między Stanami a Iranem przed wojną. Między innymi przecież w Abu Zabi był Ali Larijani, prawda, ten, którego zdecydowali się odesłać na drogę do Jerozolimy Rzymianie razem z Amerykanami, a potem się okazało, że Pakistańczycy im powiedzieli: super, to teraz z kim będziecie rozmawiać? Teraz jest tak, że właśnie Emiraty przychylają się do nacisków Trumpa, który właśnie mówi, że to sojusznicy powinni wziąć na siebie ciężar wojny. To jest, Trump powiedział właśnie, że jest gotów zakończyć wojnę bez otwierania cieśniny, czyli krótko mówiąc wycofać się z tamtąd i tyle. Mamy już oczywiście reakcję Iranu. Iran zareagował nasilając bombardowania na Emiraty we wtorek. Emiraty twierdzą, że przechwyciły ponad 50 pocisków balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. Teheran ostrzegł, że zniszczy kluczową infrastrukturę cywilną każdego państwa Zatoki, które wesprze operację przejęcia jego terytorium, wskazując w szczególności na Emiraty. I Emiraty chyba oceniają, że Iran nie jest w stanie, no bo inaczej w jaki sposób. Tutaj wskazuje się, że mogliby przystąpić do tej wojny tylko po to, żeby stawić czoła bardziej agresywnemu Iranowi, nadal ponosić straty w krytycznej infrastrukturze i potencjalnie stracić zaufanie inwestorów. I to tak na stałe, moim zdaniem, więc to jest taka wojna trochę no, mocno ryzykowna. Tym bardziej, że Iran jest w stanie, moim zdaniem, zaatakować jednak dużo mocniej Emiraty niż jakikolwiek inny kraj. Co prawda Emiraty i tak już zostały zaatakowane mocno, bo w sumie 2,5 tysiąca rakiet i dronów, przynajmniej według komunikatów oficjalnych. Ale jednak to nie jest taka siła ataku, jak na przykład na państwo położone tam, gdzie chce. Więc urzędnicy Zatoki Perskiej stwierdzili, że stanowisko kraju uległo zmianie. Wcześniej Iran był trudnym sąsiadem, mającym natomiast logiczne poglądy polityczne i uznawano, że... No ale też Emiraty nie spodziewały się, że Iran zaatakuje ich terytorium, to znaczy, że kupi ich twierdzenia, że one wcale nie wspierają Stanów Zjednoczonych w atakach, pomimo tego, że same tamte źródła emirackie opublikowały parę razy amerykańskie HIMARSy po prostu strzelające z terytorium Emiratów na terytorium Iranu rakietami. W związku z tym tutaj Emiratom jak gdyby no, Iran nie uwierzył i zdaje mi się słusznie. Natomiast irańskie ataki ograniczyły ruch lotniczy i turystykę w Emiratach, zaszkodziły niesamowicie rynkowi nieruchomości, doprowadziły do fali urlopów, bezpłatnych zwolnień i po prostu ucieczek wykwalifikowanych robotników. Co więcej, no Rosja i Chiny prawdopodobnie zawetują tak sformułowaną rezolucję. Francja ma swoją jeszcze wersję, inną. Natomiast no tak czy inaczej powstaje pytanie, kto miałby walczyć w imieniu Emiratów i zajmować Iran, jeżeli Stany Zjednoczone uznały, że nie chcą, albo nie są w stanie, albo to jest zbyt kosztowne. Iran nalega natomiast na suwerenność nad Zatoką w takim samym sensie, jak nad każdymi wodami terytorialnymi, czyli z prawem nieszkodliwego przepływu, co też oznaczałoby między innymi pobieranie w tym przypadku opiera takich opłat drogowych, tak jak to robi Turcja, przez cieśniny czarnomorskie, czyli tak tego typu układu. Więc państwa Zatoki obawiają się, że jakiekolwiek rozwiązanie dyplomatyczne da Iranowi formalny głos w kwestii administrowania szlakiem wodnym i chcą właśnie, żeby Iran został odcięty od cieśniny w drodze działań militarnych. Więc jak to miałoby wyglądać naprawdę? Czy to autentycznie? Oni chyba naprawdę myślą, że Amerykanie boją się wylądować w Ormuzie, a Emiratczycy, że kogoś skłonią, że będzie tam lądował. Więc no jeżeli najpotężniejsza armia świata, powiedzmy, waha się delikatnie mówiąc, to ciekaw jestem, czym oni tam będą płynęli, na jakichś kajakach czy coś takiego. No nie wiem, w każdym razie Emiraty Arabskie posiadają głębokowodny port Jabal Ali oraz lokalizację w pobliżu wejścia do cieśniny Ormus, z której można byłoby rzeczywiście prowadzić operacje zajęcia wysp albo eskortowania tankowców, no ale z drugiej strony mają niewielkie siły powietrzne z myśliwcami F-16, Tylko powstaje pytanie, czy w perspektywie wycofania się Amerykanów to będzie miało jakiekolwiek znaczenie, tym bardziej, że wtedy prawie na pewno Iran uderzy w Emiraty no tym, co ma, a ma, zdaje się, jeszcze całkiem sporo. I mamy, proszę Państwa, kolejny punkt, to jest wspólna inicjatywa Chin i Pakistanu. Otóż minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Pakistanu, Mohammad Ishaq Dar i członek biura politycznego KPH, minister spraw zagranicznych HRL Wang Yi wydali wspólne oświadczenie w 5 punktach, które dotyczy właśnie konfliktu w Zatoce Perskiej. Te punkty są następujące. Po pierwsze, natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych. Chiny i Pakistan wzywają do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i podjęcia wszelkich starań w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się konfliktu. Pomoc humanitarna musi być dozwolona na wszystkich obszarach dotkniętych wojną. Po drugie, rozpoczęcie rozmów pokojowych jak najszybciej. Suwerenność, integralność terytorialna, niepodległość narodowa i bezpieczeństwo Iranu oraz państw Zatoki Perskiej powinny być chronione. Dialog i dyplomacja to jedyne realne rozwiązania konfliktów. Chiny i Pakistan wspierają strony w inicjowaniu rozmów, przy czym wszystkie strony zobowiązują się do pokojowego rozwiązywania sporów i powstrzymania się od użycia siły lub groźby jej użycia podczas rozmów pokojowych. Po trzecie, bezpieczeństwo celów niemilitarnych. Należy przestrzegać zasady ochrony ludności cywilnej w konflikcie zbrojnym. Chiny i Pakistan wzywają strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania ataków na ludność cywilną i cele niemilitarne oraz do pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i zaprzestania ataków na ważną infrastrukturę, w tym zakłady energetyczne, odsalania wody i elektrownie, a także na pokojową infrastrukturę jądrową, taką jak elektrownie jądrowe. Po czwarte, bezpieczeństwo szlaków żaglugowych. Cieśnina Ormus wraz z przyległymi wodami stanowi ważny globalny szlak żeglugowy towarów i energii. Chiny i Pakistan wzywają strony do ochrony bezpieczeństwa statków i załóg uwięzionych w cieśninie Ormus, umożliwienia szybkiego i bezpiecznego przepływu statków cywilnych i handlowych oraz jak najszybsze przywrócenie normalnego przepływu przez cieśninę. I po piąte, Prymat Karty Narodów Zjednoczonych. Otóż Chiny i Pakistan wzywają do podjęcia wysiłków na rzecz praktykowania prawdziwego multilateralizmu, wspólnego wzmocnienia prymatu ONZ oraz poparcia zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia kompleksowych ram pokojowych i osiągnięcia trwałego pokoju w oparciu o cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz prawa międzynarodowego. Czy słyszycie Państwo, że są jeszcze kraje, które cały czas wierzą, że pomimo Trumpa istnieje jeszcze coś takiego jak ład międzynarodowy i prawo międzynarodowe? No ale tak czy inaczej, to jest, proszę Państwa, stara taktyka chińska. Chodzi o to, żeby pokazywać, jakim kontrastem są Chiny w takim konflikcie w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Prawda? Więc po to właśnie, żeby i pozwalać się przeciwnikowi, żeby robił jak najwięcej. No więc Stany Zjednoczone rzeczywiście robią, ile mogą. Proszę, mamy teraz temat kolejny. To jest temat, który spadł wczoraj. To są ataki na UNIFIL w Libanie. Otóż dwóch kolejnych żołnierzy Sił Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych odeszło na drogę do Jerozolimy w eksplozji w południowym Libanie. W sumie co najmniej trzech żołnierzy w tym tygodniu w związku z narastającą przemocą, w związku z inwazją państwa położonego tam, gdzie chce, na południowy Liban. Tak przy okazji przypomnijmy, proszę Państwa, w Libanie, jeżeli nie pamiętam, czy już to mówiłem Państwu, czy nie, przypomnijmy, w Libanie w tej chwili na żądanie humanistycznej armii musi uciekać prawie 600 tysięcy ludzi ze swoich domów. Minister obrony tamtego kraju, który się nazywa Tamten Kraj, Hangover, powiedział, że ci ludzie nigdy nie wrócą już do swoich domów, ponieważ będzie to teren okupowany przez państwo położone tam, gdzie chce. Przypomnijmy, że wśród tych 600 tysięcy jest około 140 tysięcy chrześcijan, którzy tam mieszkają od praktycznie zawsze. I to oznacza oczywiście również likwidację ich domów, kościołów, no wszystko tam ma zostać zburzone. Jak zapowiedział również ten sam tamten kraj Hangover. W oświadczeniu udostępnionym w mediach społecznościowych UNIFIL poinformował, że dwóch zginęło w poniedziałek, gdy eksplozja o nieznanym pochodzeniu zniszczyła ich pojazd w pobliżu południowo-libańskiej wioski Beni Hadjan. Siły ONZ poinformowały, że trzeci żołnierz został ciężko ranny, czwarty również. Tutaj UNIFIL w oświadczeniu powiedział: powtarzamy, że nikt nie powinien ginąć służąc sprawie pokoju. No, oświadczenie nadeszło kilka godzin po tym, jak UNIFIL poinformował o odejściu na drogę do Jerozolimy jednego z żołnierzy sił pokojowych w innym incydencie, kiedy to pocisk eksplodował na pozycji UNIFIL w niedzielę w pobliżu wioski Atshit al-Qusair w południowym Libanie. Żołnierze sił pokojowych poinformowali, że dokładne pochodzenie pocisku nie jest jeszcze znane, ale wszczęto śledztwo w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Indonezji potwierdziło później, że ten żołnierz sił pokojowych był obywatelem Indonezji. Poinformowała również, że w ataku, który określono jako pośredni ostrzał artyleryjski, rannych zostało trzech innych indonezyjskich żołnierzy sił pokojowych UNIFIL. Indonezja stanowczo potępia ten incydent i wzywa do przeprowadzenia gruntownego i przejrzystego śledztwa, oświadczyło ministerstwo. Indonezja ponownie potępia ataki państwa położonego tam, gdzie chce, na południowy Liban i wzywa wszystkie strony do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Libanu, zaprzestania ataków na ludność cywilną, infrastrukturę oraz powrotu do dialogu i dyplomacji, aby zapobiec dalszej eskalacji i zaprowadzić pokój. No więc to jest tak, że do tych incydentów dochodzi w momencie, kiedy państwo położone tam, gdzie chce, rozszerza swoją lądową inwazję na Liban, wkraczając głębiej na południe kraju w ramach kampanii, która, jak twierdzi, ma na celu zabezpieczenie północnego państwa położonego tam, gdzie chce, przed atakami z Jabollahu. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia w ciągłych atakach Rzymian na Liban na drogę do Jerozolimy udało się 1200 osób, a już ponad 1 200 000 zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich domów w całym kraju. To jest tak, że w innym incydencie w poniedziałek w ataku rzymiańskim na wojskowy punkt kontrolny na południu kraju zginął libański żołnierz. Punkt kontrolny notabene był wyraźnie oznaczony jako pozycja armii libańskiej. Wskazano również, że właśnie w ciągu ostatnich 48 godzin doszło do kilku incydentów z udziałem UNIFIL-u i też libańskiej armii. W związku z ogłoszeniem przez państwo położone tam, gdzie chce, rozszerzenia działań w południowym Libanie, spodziewamy się nasilenia tego typu incydentów. To jest też z oświadczenia armii. No więc światowi przywódcy potępili eskalację przemocy. Sekretarz generalny ONZ to Guterres wezwał wszystkie strony konfliktu do przestrzegania prawa międzynarodowego, tak jakby kiedykolwiek państwo położone tam, gdzie chce, przestrzegało jakiegokolwiek. Więc to jest takie mógłby sobie darować, prawda? No, czyli tak tego nikt nie przeczyta. Francja natomiast w poniedziałek zażądała pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot w oświadczeniu potępił ataki na pozycję UNIFIL, ponieważ jak się okazuje, również francuscy żołnierze zostali ostrzelani przez humanistyczną armię. Wcześniej tego samego dnia premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że przekroczono nową czerwoną linię po pierwszym właśnie, ale on też powiedział po pierwszym ataku z udziałem UNIFIL-u. Po kolejnych jeszcze nie mam jego wypowiedzi. Ataki na misje pokojowe ONZ są nieuzasadnioną agresją przeciwko całej społeczności międzynarodowej. Sanchez wezwał też rząd państwa położonego tam, gdzie chce, do zakończenia operacji wojskowych. Premier Irlandii ostrzegł również przed szokującą eskalacją przemocy, którą w ostatnich dniach doprowadziła do obrażeń wielu żołnierzy sił pokojowych. Zresztą jest chyba rannych też dwóch polskich żołnierzy, tylko zdaje się we wcześniejszym incydencie. Rola sił pokojowych musi być szanowana i honorowana przez cały czas. Proszę Państwa, i mamy jeszcze oczywiście kilka tematów, ja dzisiaj nie wszystkie zdążę, ze względu na pewną awarię, muszę wcześniej, znaczy muszę skrócić trochę odcinek. W każdym razie, proszę Państwa, Azja kupuje rosyjską ropę, no więc to jest nie pierwszy taki komunikat, ale to są komunikaty, proszę Państwa, z Bloomberga, więc ja je bardzo chętnie Państwu przywołuję, bo to są, one dotyczą rzeczywistej gospodarki, rzeczywistych transakcji wręcz handlowych, które tam są przez Bloomberga i jego różne tam zaprzyjaźnione firmy tropione. Więc Azja kupuje rosyjską ropę. Tutaj dotknięci wojną azjatyccy nabywcy sięgają po rosyjską ropę, korzystają ze zwolnienia z amerykańskich sankcji, żeby wypełniać luki spowodowane właśnie zablokowaniem cieśniny Ormus. Filipiny odebrały pierwszy od prawie 6 lat ładunek ropy naftowej z ESPO, a pierwsza w tym roku dostawa rosyjskiej nafty, ropy do Korei Południowej dotarła do portu Daesan i oczekuje w tej chwili na rozładunek. Inne kraje, w tym Sri Lanka, prowadzą z Rosją w tej chwili rozmowy w sprawie dostaw. Wojna na Bliskim Wschodzie, wywołana przez Stany Zjednoczone i państwo położone tam, gdzie chce, wpędziła Azję w poważny kryzys energetyczny, a całkowite zamknięcie, czy niemal całkowite zamknięcie cieśniny Ormus odcięło dostawy. Zakłócenia te zmusiły rafinerie w regionie do walki o alternatywne dostawy ropy i produktów. Tutaj jeden z analityków powiedział, nie ma innego wyboru. Rafinerie, które nie mają dużej elastyczności, jako pierwsze będą poszukiwać rosyjskiej ropy, ponieważ jest ono stosunkowo łatwym zamiennikiem dostaw z Bliskiego Wschodu. Rosja stała się jednym z beneficjentów wojny, a konflikt podniósł ceny ropy, natomiast Waszyngton złagodził długotrwałe ograniczenia eksportu. Atak na Teheran, który rozpoczął się pod koniec lutego, również skierował uwagę świata odwrócił uwagę świata od inwazji Rosji na Ukrainę. Kraje azjatyckie w tej chwili korzystają z puli rosyjskich dostaw udostępnionej w ramach zwolnień, które zwalniają ładunki załadowane przed 12 marca. Działania Stanów Zjednoczonych mają pomóc w powstrzymaniu wzrostu cen ropy, pomimo tego, że spotkały się z krytyką, że zwiększyły dochody rosyjskie. Podobny krok Waszyngtonu, mający właśnie na celu uwolnienie baryłek irańskiej ropy, przyniósł mniejszy skutek, a potencjalni nabywcy nadal zachowują dużą ostrożność. W Korei Południowej. Korea Południowa nie wie, czy lokalne firmy będą w stanie pozyskać więcej rosyjskiej ropy naftowej, ponieważ rozładunek i płatności będą musiały zostać zakończone do 11 kwietnia, kiedy wygaśnie amerykańskie zwolnienie. To twierdzi Ministerstwo Przemysłu Korei. No, nafta jest kluczowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych, które mogą być również dodawane do benzyny. Inne gospodarki, takie jak Japonia, mogą również rozważyć skorzystanie z rosyjskich dostaw w miarę przedłużania się wojny. Chociaż Tokio musiałoby rozważyć wszelkie możliwe implikacje dyplomatyczne, to kraj ten potrzebuje ropy naftowej i surowców petrochemicznych i już importuje rosyjski skroplony gaz ziemny. No więc przed wprowadzeniem zwolnień odbiorcami rosyjskiej ropy w regionie byli głównie indyjscy przetwórcy i tzw. niezależne rafinerie w Chinach. One są o tyle istotne, ponieważ nawet jeżeli na nie się nałoży sankcje, to ich to nie boli, bo one nie funkcjonują poza jak gdyby lokalnym rynkiem. I oba kraje nadal odpowiadają za lwią część rosyjskiego importu, przy czym Indie w tym miesiącu przejęły około 60 milionów baryłek, podczas gdy rosyjskie przepływy stanowiły większą część całkowitego miksu surowcowego Chin w tym roku. Tak? No dobrze, proszę Państwa, i tutaj skończymy trochę wcześniej, bo ja mam jeszcze duży temat, bardzo ciekawy temat właśnie gospodarczy, o tym, jak Azja wraca do węgla. właśnie ze względu na te wielkie problemy, ten odwrót do węgla jest bardzo szybki, gwałtowny, taki rozpaczliwy, można powiedzieć, no ale nikt nie wie, ile jeszcze ta wojna potrwa. Być może do dzisiaj wieczorem, a być może jeszcze jednak kilka tygodni, a państwa niektóre nie mają po prostu zapasów i nie bardzo mają skąd tę ropę kupować, w związku z tym będą się chwytały dowolnych środków. No więc właśnie przechodzenie do węgla staje się być właśnie takim środkiem i być może to będzie tak, że to pozostanie. No dobrze, proszę Państwa, ale to już jest, są spekulacje. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przepraszam za troszeczkę krótszy dzisiejszy odcinek. Przypominam oczywiście Alki Laptan, Bachu Alkafilata Sirda, czyli psy szczegają, karawana idzie dalej. Aha, no i mam jeszcze oczywiście dla Państwa na zakończenie reklamę. Otóż, Szanowni Państwo, krótko i konkretnie, osobiście korzystam z cateringu Pomelo i szczerze go Państwu polecam. To świetna jakość, wygoda i duża oszczędność czasu każdego dnia. Jeśli chcą Państwo spróbować, z moim kodem na wschód 25 macie 25% zniżki na całe zamówienie. Link i szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam do sprawdzenia. Ja już się z Państwem żegnam i do zobaczenia do jutra.